środku dnia.
Dodam tylko, że mamy dziś już 8 dzień kwietnia. Mamy już właściwie środek wiosny, prawie że możemy tak powiedzieć. Środa, godzina 12:15 i wracamy już do prozy życia. Kobieta, która obraziła i zaatakowała Ukrainki w centrum Poznania, usłyszała zarzuty. Do zdarzenia doszło w Wielką Sobotę i to jest pretekst niestety przygnębiający, by porozmawiać też o naszych relacjach z sąsiadami z Ukrainy. Przypomnijmy, było po 23 w centrum Poznania i jak relacjonuje pani Daria, która do Polski uciekła przed wojną, zaraz na jej początku, podczas spaceru zauważyła, że napastniczka zaczepiała obcojęzyczne nastolatki. Gdy w jej obronie stanęły inne kobiety, zaczęła je wyzywać i uderzać. Atak został nagrany przez rozmówczynię Szymona Majchrzaka, czyli panią Darię.
Dziewczyna odpycha Polkę od dzieciaków. Pani krzyczy do dziewczyn ksenofobiczne słowa, bo usłyszała, że chyba mówią nie po polsku. Dziewczyny mieli 14-15 lat. Polka pani zaczęła zrzucać się na tą dziewczynę, która zaczęła bronić tych dziewczynek i ja postanowiłam, że pójdę pomóc jej i zacznę nagrywać, żeby mieć materiały jakieś dla policji.
Jestem w domu!
Ona po prostu łapie mnie za włosy i zaczyna ciągnąć w dół. Stałam cała zapłakana, cały płaszcz miałam w swoich włosach.
W lany poniedziałek policjanci zatrzymali w tej sprawie 35-letnią mieszkankę Poznania. Jest ona dobrze znana policji, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
To 35-letnia mieszkanka Poznania, która w przeszłości była wielokrotnie notowana w rejestrach kryminalnych, między innymi za znieważenie, za naruszenie nietykalności, za groźby, za kradzież, za oszustwo, za fałszerstwo, a także za jazdę samochodem pod wpływem. Ta kobieta została ustalona przez policjantów bardzo szybko, ponieważ okazało się, że ona odbywała dozór policyjny w innej sprawie karnej, która toczy się przeciwko niej. Została na dzisiaj przed południem zatrzymana w swoim mieszkaniu na terenie Poznania.
Tak, ta kobieta to Monika B. I zaraz wrócimy do tej sprawy. Mamy już pierwszy telefon 618-65-4654. Dzień dobry.
Oczywiście ja nie pochwalam zachowania tej pani, ale tak teraz zastanawiam się, bo słyszę po 23 14-15-latki na takiej ulicy, no zastanawiam się, co te dziewczynki o tej porze tam robiły. Dziękuję.
To pierwszy telefon w naszej audycji dzisiaj. Wczoraj Monika B. usłyszała zarzuty, jak przekazał prokurator Łukasz Wawrzyniak. Odpowie ona za naruszenie nietykalności cielesnej oraz znieważenia dwóch kobiet z powodu ich przynależności narodowej. Za zarzucane czyny grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności. Jej podczas przesłuchania potwierdziła ksenofobiczny charakter zdarzenia.
Kobieta jednocześnie stwierdziła, że to ona była ofiarą, ona została zaczepiona przez pokrzywdzone i się broniła. Prokurator zastosował wobec podejrzanej dozór policji, a także zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych.
To był prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu, a mamy kolejne dwa telefony i najpierw osoba, której imienia nie znam, a pani Ania chwilę poczeka. Dzień dobry.
Dzień dobry, mam na imię Marcin.
Dzień dobry, panie Marcinie.
I ja chciałbym powiedzieć tak, no emocje w nas są bardzo duże w ostatnich czasach. Coraz więcej media nas zalewają informacjami o tym, że obcokrajowcy robią coś złego w naszym kraju po prostu, więc to części społeczeństwa się nie podoba. Absolutnie nie usprawiedliwiam tej pani, która została nagrana, bo ona powinna za to po prostu odpowiedzieć zgodnie z tym, co się dzieje zresztą. Jednak no, te emocje są i im więcej informacji o tym, że osoby, nasi goście z zagranicy robią coś złego, te emocje będą podgrzewały. Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo. I pani Ania. Dzień dobry, pani Aniu. Halo, halo. No i chyba pani Ania, nie wiem, odłożyła telefon i odeszła od słuchawki. W takim razie mamy telefon od pani Ewy. Dzień dobry.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Rzeczywiście ta pani na ulicy w Poznaniu wobec tych Ukrainek źle się zachowała, naprawdę. Ale to mi się nie podoba bardzo. Poza tym te dziewczyny o tej godzinie, to nie wiem, co one tam robiły na ulicy. Poza tym, proszę pana, wielki czas, żeby pomyśleć na temat tych naszych gości, bo przecież Ukraina cała nie jest w ogniu. Tam bardzo dużo ludzi mieszka i zupełnie dobrze się mają, więc...
Ale nie wiem, czy pani widziała, cała nie jest w ogniu, ale nie wiem, czy pani widziała, jak wybiórczo i trochę przypadkowo te drony z bombami spadają w różnych punktach Ukrainy. No to jest taki, to jest loteria.
A my mamy, proszę pana, my mamy, nie wiem, czy wszyscy znają historię, ale Polska walczyła ponad 4 lata i nigdy w niczym ten naród nam nie pomógł. Nigdy, naprawdę nigdy. W związku z tym myśmy naprawdę dali bardzo dużą pomoc, chyba największą w Europie Ukraińcom, a z ich strony wdzięczności nie ma żadnej. Naprawdę. Oni coraz bardziej, proszę pana, oni coraz bardziej się czują jak u siebie, normalnie jak u siebie. No tak nie może być. Zróbmy w końcu z tym porządek. Dziękuję
bardzo. Co to znaczy, pani Ewo? Co pani ma na myśli, mówiąc zróbmy z tym porządek? Pani Ewa się wyłączyła. Przykre to słowa. Ja muszę powiedzieć, że tutaj, na naszej antenie, niejednokrotnie Ukrainki, Ukraińcy dziękowali za pomoc, jaką otrzymali od Polaków i otrzymują. Ale do tego jeszcze wrócimy. Pani Aniu, halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Przedtem po prostu był u mnie cały czas sygnał, tak jakby pan w ogóle nie odebrał. Pana widocznie było, że jest odebrany i coś na linii było. Ja chciałam tylko powiedzieć odnośnie tego, co mówiła tutaj pani Ewa przed chwilą i ta pierwsza pani, że co te dziewczyny robiły 14-15-letnie. To była Wielka Sobota i być może na przykład wracały z liturgii Wielkiej Soboty o 23 godzinie, bo jeżeli taka była, to nie jest powiedziane, że one się gdzieś tam, że to były jakieś dziewczyny, które szły sobie, czy tam się szwendały po mieście, czy coś tam o tej godzinie, bo może normalnie były, po prostu wracały z kościoła sobie, przypuśćmy.
Tak, to bardzo możliwe oczywiście. Nie dowiemy się, nie zapytaliśmy tych dziewczyn, ale tak jakby teraz... Ma pani rację, komentując, pani Aniu, tamte akurat dwa głosy, bo wydaje mi się, że nagle zaczynamy się zastanawiać, czy one przypadkiem nie są sobie winne, bo były na ulicy o tej porze.
No tak, to jest też tak, jak czy ta dziewczyna nie jest sobie winna, bo miała mini założoną, to trochę na tej samej zasadzie. Tak trochę mi się teraz skojarzyło, może trochę nie powinnam tak mówić, ale to jest właśnie takie skojarzenie. Wiadomo, że nie powinno to się wydarzyć i ta pani nie powinna ich atakować. A z jakiego powodu one chodziły, to teraz nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne, że stało się, jak się stało.
Dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi, że była to Wielka Sobota i różnie mogło być o tej porze. Różne mogły być przyczyny znalezienia się na ulicy, jeżeli to dla kogoś jest ważne. Panie Krzysztofie, dzień dobry.
Dzień dobry. No ja tak bym powiedział o Ukraińcach, o mężczyznach. No na przykład oni jeżdżą pijani bardzo często. Nawet jak są...
A jak pan to stwierdza, panie Krzysztofie? Gdzie pan to widzi? Pan jeździ z alkomatem po ulicach, chodzi?
Nie, no ale obserwuję, jak na przykład policja ogłasza, że tam wypadek spowodował Ukrainiec. No zresztą to wielokrotnie widziałem to w telewizji, nie tylko ja podejrzewam. No więc oni mają na przykład zabrane prawo jazdy, a mimo to jeżdżą pijani. No to jak? No zamiast im dać do wiwatu tam ponad nogi, żeby im spuchło, ponad, wie pan, no z 200-300 kij dać, ach tam kij mało, drągów.
Niech pan nie nawołuje do takich rzeczy, panie Krzysztofie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, darujmy sobie naprawdę takie uwagi, bo nie po to jest antena naszego radia, żeby takie apele wznosić. Panie Jurku, dzień dobry.
No ja uważam osobiście, że takie dziewczyny nie powinny się znajdować po tej godzinie w miejscu publicznym.
A pójdę, panie Jurku, tropem pani Ani, naszej słuchaczki, jeżeli wracały z liturgii Wielkiej Soboty.
Wie pan co, to jest kombinacja. moim zdaniem. To jest moim zdaniem kombinacja i nie widzę tutaj wytłumaczenia. Nie widzę, nie. Nie, to nie jest wytłumaczenie żadne. No.
Dziękuję panu bardzo. I pan Piotr, dzień dobry.
A dzień dobry.
Dzień dobry, panie Piotrze.
A, miło pana słyszeć po świętach.
I pana również.
No, temat ciężki, ale dobrze, że to pan jest tutaj przy mikrofonie, bo będzie pan tonował i łagodził te wszystkie emocje.
Nie wiem, czy się uda. No.
Ja myślę, że tak, że trzeba poruszyć tutaj dwie kwestie. Pierwsze, Radio Poznań. Jeśli chodzi o informowanie o tej sprawie, to myślę, że news przez kolejne wiadomości był więcej razy powtarzany niż sprawa Cieśniny Ormus i wojny w Iranie. To tutaj tak jakby też pokazuje, co jest ważniejsze dla Radia Poznań. Jest to trochę przykra sprawa. Druga sprawa. Myślę, że gdyby sytuacja nastąpiła w drugą stronę, że ktoś z obywateli Ukrainy zaatakowałby Polaka, to byłaby kompletna cichosza na ten temat w mediach tych publicznych. I to jest druga przykra sprawa. No i tyle. To tak ze sprawy mediów. No co tu więcej mówić. Bardzo łatwo jest podciągnąć pod jakieś takie rozdmuchać i narodowe jakieś ataki, ale no myślę, że niech pan posłucha tylko tych wszystkich głosów, które były do tej pory w audycji.
Ja wiem. Ja też czytałem komentarze w internecie i wie pan, zastanawiam się, co takiego się stało, że w tym pierwszym odruchu po wybuchu wojny w Ukrainie tak chętnie rzuciliśmy się z pomocą. I teraz tak sobie myślę, że być może przeszkadza nam, że to już tak długo trwa.
Wie pan, co się stało? Dlatego, że Polacy w swych odruchach pomagania są bardzo romantyczni, a dopiero potem za rok są pragmatyczni. I to myślę, że z tego się wzięło. Ja mam takie osobiste zdanie, że gdyby do nas w takiej ilości przyjechali obywatele, nie wiem, Estonii, Łotwy, nie wiem jeszcze jakiego kraju, to jakoś tak wisi to w powietrzu i czuć to z obserwacji też, że w taki sposób by się nie zachowywali. Ja mówię tutaj o statystycznej, nie, że każdy jest zły do końca i w ogóle.
Ale skąd pan to wie, panie Piotrze, jak to?
Z obserwacji, panie redaktorze.
Ale gdzie pan obserwował Estończyków na przykład? Gdzie pan,
wszędzie, proszę?
Gdzie pan obserwował Estończyków
nie,
na przykład?
Nie, błagam. Sięgamy do historii, jaka jest między naszymi narodami relacja, jaka ona była. Jaka była w czasie II wojny światowej? Naprawdę. Fragmenty książki bardzo fajne na ten temat też można przeczytać, ale nie ma czasu na to na antenie. No, to się z niczego nie bierze. Naprawdę. To nie jest coś wyssanego z palca. To jest bardzo podobna sytuacja. Proszę teraz zajrzeć do mediów. Procentowo, statystycznie, ile ludzi, internautów jest takich, którzy piszą w komentarzach kocham Izrael. No naprawdę, ile tego jest? Bo ja widzę, że bardzo mało. To wystarczy tylko obserwacja świata, na który wychodzimy, panie redaktorze, i to tak wygląda. No. Rządzący mają swoje tajemnice. Dlaczego tak postępują, doprowadzając do takiej sytuacji, tolerując to wszystko, pozwalając na to wszystko? No, nie wiemy tego. To są już bardzo głębokie tajemnice. Wszystkiego dobrego życzę.
Dziękuję, panie Piotrze. Panu również wszystkiego dobrego. Panie Bogusiu, dzień dobry.
Dzień dobry. Tak się przysłuchuję i poniekąd co niektórzy mają rację. Ja powiem tak. Pomagajmy, ale pomagajmy mądrze. Pamiętam, jak zaczęła się wojna, starsza pani, będąca uczestniczką powstania warszawskiego, powiedziała tak do władz: kochani, w naszym interesie jest, aby te kobiety wszystkie, które przyszły, poszły tam dalej, na zachód.
A dlaczego?
Dlaczego? Po to, żeby nie ściągać wojny tutaj i po to, bo mogą wrócić potem całe rodziny i my ich będziemy utrzymywać. Proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, co Polacy dostali, gdy zostali po wojnie. Ja miałam stryja, który został w Anglii. Był to przedwojenny dyplomata. On nic nie dostał od Anglików, a przecież oswobodzili Polacy Anglię. Nie dostał nic. Przez 3 lata mieszkał z żoną na barce na Tamizie po wojnie. Dopiero jak zapracował, kupił sobie domek i mieszkał w domku. My poszliśmy trochę za dużo z pomocą i dzięki temu Ukraińcy się tak w pewnym momencie, naprawdę proszę wierzyć, że ja się czułam, jakbym ja była na Ukrainie.
Gdzie to pani tak się czuła, panie Bogusiu? Gdzie pani tak się czuła?
Panie redaktorze, to już przeszło. To już przeszło. Poprzednia władza odeszła. Sami się zorientowali, że nas Ukraińcy wykorzystują, że nadużywają tych dodatków na dziecko, że nadużywają rent, emerytur. Sami się zorientowali i teraz jest to pod kontrolą. Myślę, że teraz jest już to tak, że tak powiem, bez wykorzystywania nas. Ale u lekarza...
Wręcz przeciwnie, pani Bogusiu, bo proszę pamiętać, że oni wypracowują kilka procent naszego PKB w tej chwili.
Uczciwi, więc... ja się zgodzę z panem redaktorem, są uczciwi, ale niech mi pan wierzy, byli tacy. Ja jestem naprawdę osobą tolerancyjną, ja im współczuję, ja współczuję Ukraińcom. Faktem jest, że myśmy raczej pomocy od nich nie uzyskali, raczej było inaczej, ale nie wracajmy do tego, historia rozliczy, pomagajmy sobie, nie powinna poznanianka się tak zachować wobec tych dziewczyn ukraińskich, ale Polacy zrobili się poniekąd też trochę nietolerancyjni, bo moja córka ma bardzo ciemną karnację, ciemne włosy. Jest to osoba schorowana. Kiedyś weszła do tramwaju po południu i proszę sobie wyobrazić, że musiała wyjść, bo z taką agresją się spotkała, po prostu myślano, że to jest jakiś cudzoziemiec.
Tym bardziej, pani Bogusiu, tym bardziej mnie dziwi to, co pani mówi tutaj o Ukraińcach. Naprawdę, z takim doświadczeniem.
Ja mam, panie redaktorze, ja o tych, którzy uczciwie pracują, ja to doceniam. Bo są tacy, bo widzę na przykład, jak jestem w pewnym markecie w Kurniku, pracują te kobiety, polskiego się nauczyły, ale były, proszę mi wierzyć, takie sytuacje, bo to znam z mediów, że wykorzystywano. Dlaczego wprowadzono teraz taką ścisłą kontrolę nad dodatkami na dzieci? Bo było to tak, że wykorzystywano to. I teraz dopiero jak dziecko się uczy, to taki rodzic dostaje i rodzic pracuje. Naprawdę, oni są narodem bardzo takim, bym powiedziała, cwanym trochę.
No ja bym tak nie uogólniał, panie Bogusiu. Ale to tak jak. A wie pani, jaką markę Polacy mieli na przykład w Niemczech?
Wiem.
No właśnie.
Wiem.
I co? I też się czuliśmy pokrzywdzeni, że tak o nas mówią.
Ale bo byli tacy i to potem tak
no
jest.
No właśnie.
Tak samo widzi pan, nie wszyscy poznaniacy są tacy, którzy wyrzucają moją córkę z tramwaju.
No właśnie, a my potem sobie wyrabiamy opinię o grupie społecznej, o narodzie całym na podstawie pojedynczych przypadków.
Ale ja nie mówię, że wszyscy są tacy poznaniacy. Zdarzyła się taka grupa i ta moja dziewczyna schorowana, która miała gorączkę i chodziła, musiała wyjść z tramwaju, bo czuła zagrożenie. A najgorsze było to, że nikt z siedzących nie stanął w jej obronie.
I bardzo pani współczuję, pani córce, pani Bogusiu. Szkoda, że tak się stało. No ale właśnie. Panie Szymonie, dzień dobry.
Ja powiem tak na temat Ukraińców. Mam takie zdanie, że już dostali zbyt dużo tej pomocy, tego wszystkiego. Ja byłem przeciwny tej pomocy od początku wojny. Wiem, jacy Ukraińcy są. Na przykład robiąc kiedyś w branży motoryzacyjnej, tu w największym zakładzie Wielkopolski, Ukrainiec był lepiej traktowany jak Polak, była awaria czegoś, to oczywiście Ukrainiec tylko, ja nie panie Maju, Ukrainiec zawsze był najlepszy, na pierwszym miejscu. Dla mnie Ukraińcy po prostu powinni wyjechać od nas, po prostu dosyć już tej pomocy, tak samo Zełenski. Od innych państw tylko cały czas dej, a przede wszystkim Viktor Orban z Węgier, inne kraje powiedzieli koniec, stop pomocy, żeby od nich wyjechali. Więc w Polsce też tak powinno być.
Zastanawiam się tylko, proszę państwa, jak byśmy się czuli, gdyby to nasz kraj został zaatakowany, gdyby to nas przez kilka lat nękały spadające drony z bombami. Czy naprawdę bylibyśmy takimi chojrakami, jak tutaj w tej chwili z państwa wypowiedzi wynika? I ciekawe, dokąd byśmy my uciekali i jak byśmy się tam czuli. Panie Piotrze, dzień dobry. Halo, halo.
Dzień dobry, to z tej strony.
Jesteśmy na antenie.
Panie redaktorze, przede wszystkim ja nie wiem, skąd tyle jadu i nienawiści w tych wypowiedziach dzisiejszych.
Ja też nie rozumiem
tego. Niestety tak to odbieram i jadę tutaj samochodem, bo jadę zaraz na kawę jakąś, bo naprawdę zaczynam się grubo zastanawiać nad tym, co tutaj słyszę. Bo chciałbym teraz tak z drugiego bieguna, może nie była to wojna, ale szeroko rozumiana emigracja, zarobkowa, w której też brałem udział. I muszę powiedzieć, że tak jak pan mówił, że ktoś tam jeździ nieprzejdzie po drodze i tak dalej, robiliśmy dokładnie to samo na wyspach, ale tu już tej tam telki czy tam gazdy nie widzimy. I powiem panie redaktorze, że naprawdę no, nie wiem, co mam powiedzieć. Okej, ja zgadzam się z ludźmi, że mogli się spotkać z takimi, a nie innymi mało przyjaznymi aktami ze strony samych przybyszów. Okej. To zawsze tak działa, gdzie napłynie dosyć dużo ludzi. Ja mam akurat zupełnie inne zdanie. Ja spotkałem się z bardzo sympatycznym odbiorem zarówno w dwie strony. Natomiast naprawdę cały czas się zastanawiam nad tymi wszystkimi rzeczami, które sobie się usłyszałem. Dziękuję panie redaktorze.
Ja też podzielam pana zastanowienie, wręcz zadziwienie i oddaję głos kolejnemu słuchaczowi. Panie Darku.
Dzień dobry. A przyłączam się do poprzednika. Jestem porażony. Nazywamy się katolickim narodem. No to wbrew, już nie mówię o przykazaniach, ale o samej idei. Tak naprawdę to nie wiem, co powiedzieć. No, ja również byłem emigrantem jak poprzednik. Doświadczyłem wiele dobrego ze strony osób, w którym kraju byłem i widziałem bardzo różne rzeczy, co potrafili Polacy robić za granicą. Ja uważam, że ta mniejszość, która robi złą renomę PR Ukraińcom, wzięła górę, przeważyła i wszyscy prawie że słuchacze, którzy się do tej pory wypowiadali, jestem przerażony tym, naprawdę. Oni tu nie przyjechali z własnej woli. Ja może zakończę na tym, bo naprawdę jestem tak zbulwersowany tymi telefonami, że aż jest brak słów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu bardzo. Jeszcze jeden telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, Marcin. Dzień dobry, Marcin.
Jesteśmy na
ten... Ja byłem emigrantem zarobkowym w Wielkiej Brytanii i też niejednokrotnie doświadczyłem tego, jak Polacy potrafią się zachowywać za granicą i przynosząc wstyd ciężko pracującym Polakom. Ja raz miałem taką sytuację, że kiedy wracałem z restauracji, w której pracowałem jako kelner, zauważyłem po prostu grupkę naćpanych Polaków na ulicach Edynburga i absolutnie nic nie usprawiedliwia ataku tej kobiety na tle ksenofobicznym na Ukrainkę. Już abstrahując od tego, że ta kobieta była pijana, nie wiadomo, czy nie była pod wpływem jakichś innych środków psychoaktywnych i nie ma w ogóle jakiejkolwiek tolerancji wobec tego typu zachowań. I też jako Polak doświadczyłem tego w Wielkiej Brytanii, że różni ludzie przyjeżdżają, wyjeżdżają za granicę w różnych celach i też niejednokrotnie, no Ukraińcy tworzą, jakiś odsetek tworzy, nie wiem, zorganizowane grupy przestępcze, tak samo sytuacja wygląda w Wielkiej Brytanii, także nie generalizujmy i tak jak powiedziałem, nie ma mojej zgody i przyzwolenia na takie zachowania ksenofobiczne, no wobec ludzi o innej narodowości, innym kolorze skóry, innym światopoglądzie, innej wyznawanej religii.
Ja myślę, panie Marcinie, że chyba nie ma dzisiaj współcześnie polskiej rodziny, która by nie miała kogoś za granicą. Nie musi to być oczywiście syn, nie musi to być brat, ale to może być jakiś kuzyn, krewny. Chyba każdy z nas ma kogoś gdzieś w rodzinie, kto był, jest albo będzie w celach zarobkowych, edukacyjnych.
Ja tam mówię, emigrantem zarobkowym na terenie Wielkiej Brytanii przez 2 lata, także napatrzyłem się też na skrajne, nierzadko skrajne zachowania Polaków w pracy, czy też po prostu poza pracą. Tak właśnie panu powiedziałem, że kiedy wracałem już bardzo zmęczony, bo pracowałem na tak zwanych split shiftach, czyli połączeniach dwóch zmian, nazwijmy to tak, czyli na przykład pracowałem od godziny 7 do 11, później 2 godziny przerwy i do 3 w nocy, no to mówię, zauważyłem grupkę Polaków naćpanych nie wiadomo czym na ulicach i no przynosząc wstyd Polakom wszystkim, ciężko pracującym Polakom Wielkiej Brytanii, generalnie za granicą. I tak jak powiedziałem, nie ma mojej zgody, nie ma mojego przyzwolenia na takie właśnie ataki ksenofobiczne gdziekolwiek, pod każdą szerokością geograficzną na świecie, nie tylko w Polsce.
Jeszcze tylko mam jedno pytanie do pana. Czy pan na zasadzie takiego odprysku doznał jakiejś przykrości z tego powodu, że ktoś wyrobił sobie zdanie o Polakach, właśnie tych, o których pan opowiada, że zachowywali się, zachowują skandalicznie, ale, no nie wiem, miejscowa, lokalna, pan mówi Edynburg, czyli szkocka społeczność na tej, na kanwie tego incydentu, tej grupki małej,
wyrabiała sobie poglądy. Nie, raczej ja powiem panu tak, że jak zmieniałem pracę i złożyłem CV do innej pracy, to zostałem przyjęty. Mój szef bazował na tym, że Polacy ciężko pracują, że się przykładają do pracy, także taka opinia raczej pozytywna panuje wśród, panowała przynajmniej, kiedy ja pracowałem w Wielkiej Brytanii, wśród właśnie szkockich pracodawców, no i też generalnie na terenie Wielkiej Brytanii, ale mówię, nie popadajmy w skrajności, bo to naprawdę każda forma skrajności no jest destrukcyjna, prawda, dla ludzkiego psyche, soma, także no zachowajmy zdroworozsądek. I tak mówię, nie ma mojego przyzwolenia. Zresztą ta pani, która została ujęta przez policję, jak widać, ma dosyć bogatą kartotekę kryminalną, czy no także nie po raz pierwszy.
O, dziękuję, coś się zerwało. Dziękuję panu uprzejmie za tę wypowiedź. I kolejny słuchacz albo słuchaczka. Dzień dobry. Halo? No chyba tutaj jednak nikogo nie mamy. Proszę państwa, wróćmy jeszcze do tego incydentu, do tej sprawy z ulic Poznania. Według doktora Zbigniewa Szmeta z Centrum Badań Migracyjnych UAM na uwagę zasługuje fakt, że system zadziałał, a sprawca został czy sprawczyni szybko schwytana.
System oceniamy po reakcji na błąd, a nie tylko ze względu na sam błąd. I tutaj reakcja i społeczeństwa, i policji była właściwa. Natomiast niepokojące jest to, że to nie jest jednostkowy wypadek. Mamy do czynienia z powtarzającymi się ekscesami.
Do doktora Szmyta zaraz wrócimy. Odebrałem kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. No, powiem panu tak, no, sytuacja nie powinna mieć w ogóle miejsca. Powiem drugie zdanie. Wie pan co, znam Polaków, którym bym ręki nie podał, i też Ukraińców niestety, którym bym ręki nie podał. No, nie możemy generalizować, wiadomo, oczywiście. Wie pan co, się tak przysłuchuje audycji i wie pan co, się zastanawiam nad tym właśnie całym poróżnieniem i tak dalej. I wie pan co, dochodzę po prostu do takiego wniosku. Mam nadzieję, myślę, że obiektywnie. Wie pan, że po prostu niestety w mediach panuje taka zasada, że po prostu nie można po prostu, wie pan, powiedzieć, że tak powiem, negatywnego głosu na przykład o Ukrainie czy Ukraińcach, bo od razu, to na przykład w internecie, wie pan, zauważy, bo na przykład od razu jest się nazywanym ruskim onucem i tak dalej. Wie pan, taki drobny przykład. Ja myślę, wie pan co, że tutaj też polityka dużo robi. Dam taki przykład. Widzi pan, kiedy u nas spadła ta rakieta ukraińska, czy tamten dron w Przewodowie. Zginął polski obywatel, niestety z ust władz Ukrainy niestety nigdy nie padło, przepraszam, a gdy ostatnio jakiś dron wleciał, wie pan, w przestrzeń bodaj powietrzną i tam, że tak powiem, szkódni narobił, chyba to było w Finlandii czy chyba w Estonii, to nagle były przeprosiny. I wie pan, i myślę, że to te animozje, myślę, wie pan, co są, myślę, że głównie budowane przez polityków, wie pan. Tak jest, wie pan, takie jest moje zdanie, bo też pewnie pan pamięta, też tam było tam z tymi zbożami technicznymi i tak dalej, i tak dalej. I teraz niestety jeszcze też taka, no dosyć, wie pan co, dla mnie przykra wisienka na torcie, bo jestem, wie pan, osobą, która też tam pomoc dla Ukraińców zaraz po wybuchu organizowała i tak dalej. I rozwoziła. I niestety, no wie pan co, no w firmie właśnie, który w Suchym Lesie, właśnie, w którym moja żona pracuje, no niestety, że tak powiem, pracownicy polscy i ukraińscy niestety nie są równo traktowani. No jest mi przykro o tym mówić, ale no...
No ale czyja to wina, że tak jest?
Wie pan co, czyja to wina? Wie pan co, nie wiem, czy...
No bo firmą nie... ktoś kieruje, tak? Jest jakiś szef, jakiś prezes. To on wyznacza podwójne standardy?
No, niestety, no przykro mi to powiedzieć, panie redaktorze, ale niestety tak. I niestety właśnie później z takich rzeczy, że tak powiem, niby takich małych, nabieram się po prostu później większa animozy, niestety, nie?
No dziękuję panu. Pewno gdybyśmy znali jakieś konkrety, wiedzieli o co chodzi, na czym polega ta nierówność.
Znaczy wie pan co, no wolałbym tego nie mówić na antenie.
No dobrze,
bo...
dobra, to... Bo to trudno oceniać, jak się zna ogólnik. Jeden powie, że...
Znaczy, no ja panu powiem tak, no, no z racji tego, że to jest moja żona, że tak powiem, no, no znam tą sytuację, no, no po prostu od podszewki, nie no. No przykro jest mi o tym mówić, ale no niestety, no wie pan, też tak jest, nie? No, to, no także mówię, no niestety ten
ale
medal ma
przepraszam, że będę tak chwilę drążył, dosłownie i zaraz schodzimy z anteny. Rozumiem, że żona jako polski pracownik poczuła się gorzej potraktowana od... Ukrainki,
dokładnie.
Tak?
Dokładnie, dokładnie.
Zadam tylko takie pytanie, bo oczywiście to jest pana subiektywna ocena i może faktycznie tak było, ale może to był jednostkowy przypadek w tej firmie?
Dobra, panie redaktorze, to powiem w ten sposób, że tak powiem, produkty produkowane w tej firmie przez polskich pracowników są, że tak powiem, wie pan, poddawane ścisłej dosyć kontroli i tak dalej. Oni później mają za to punkty i tak dalej i za jakiś błąd są punkty odejmowane, a niestety na drugiej nacji niestety nie są.
No ale... No dobra, no nie... zrozumiałem o co chodzi, ale nie do końca, bo kto wie, a może mają rację, że tak jest. Przepraszam, że tak mówię, ale...
Nie, panie redaktorze. Każdy pracownik, panie redaktorze, się okazuje na danym produkcie kodem. Jeżeli, wie pan, jeżeli ten... wie pan, jeden produkt by wrócił, ale kiedy na przykład dana osoba, wie pan, nie testuje tych produktów i wraca ich ponad 100 z powrotem, no to no jest pan inteligentnym facetem, kurczę, i chyba mnie pan rozumie w tym momencie, nie?
Rozumiem. Dziękuję, panie Krzysztofie.
Dziękuję.
Chyba ostatni telefon nas czeka. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałabym powiedzieć, że też jestem świadoma tego, że Ukraińcy bywają różni. Na przykład po bliskiej Żabce pracują pani Ukrainki bardzo miłe, bardzo sympatyczne, a byłam też dwa razy świadkiem roszczeniowej, ostrej postawy w przychodni u lekarza, przychodni tam w takim skupisku przychodni, gdzie pani Ukrainka krzyczała wręcz na rejestratorkę, że dlaczego ona nie może od razu wejść i tak dalej. Także tak to bywa niestety. Ale mnie dziwi jedno. Nie wiem, nikt o tym nie mówi, że jest tylu mężczyzn w kwiecie wieku w Polsce, Ukraińców. Ja teraz szłam w poniedziałek wielkanocny do tramwaju, to przez dwie przecznice spotkałam tak dwóch panów mówiących głośno, też stąd wiem, że to Ukraińcy. Oni w ogóle bardzo dość głośno mówią. Takich koło 40. Kawałek dalej, dwóch takich 20-parolatków może. Kawałek dalej, rodzinę ukraińską. To jest pan w sile wieku, dzieci odchowane.
No i zmierza także... pani do tego, pani Jolanto, że...
No ja się dziwię, że oni nie są u siebie, nie bronią swojego kraju.
I tu postawmy kropkę. Dziękuję pani bardzo. Proszę państwa, a propos tego, tak sobie czasami myślę, gdyby to nasz kraj był zaatakowany, to ciekawe, ilu z tych, którzy głośno komentują pewne rzeczy, no na przykład byłoby gotowych stanąć do broni, bo to jedno mówić, drugie robić. A co do sytuacji zaobserwowanej w ośrodku zdrowia w rejestracji, no tak, pozornie tak może wyglądać, jak powiedziała nam słuchaczka, ale pamiętajmy, że są nerwowe sytuacje, człowiek może nie wiedzieć, jak co funkcjonuje tutaj, może rzeczywiście uniósł się głosem. Nie tłumaczę, tylko próbuję wejść w szczegóły, na podstawie których budujemy czasami taki czy inny obraz szerszy. Wróćmy jeszcze do doktora Szmyta z UAM. Mamy z jego strony właściwie taką, tak, wypowiedź o tym, że nasze społeczeństwo rzeczywiście jest na etapie frustracji i zmęczenia obecnością uchodźców z Ukrainy.
To jest to podobne trochę jak wyjeżdżamy gdzieś na wakacje, tak? Pierwsze 3 dni nam się bardzo podoba, później jesteśmy zmęczeni inną kulturą, innym zachowaniem, innym jedzeniem, tak? Pobytem poza domem i podobnie jest z chyba trochę z uchodźcami. Trzecia faza to jest taka adaptacja, kiedy negocjujemy sobie te miejsce tej społeczności w naszym społeczeństwie. Oni się uczą zachowywać tak, żeby jakby w pełni spełniać te wymagania stawiane przez polskie społeczeństwo, te normy kulturowe, społeczne, jak się trzeba zachować. Uczą się też języka. My uczymy się jakby współobcować z tą bliską, ale jednak obcością, tak? Czyli tych przyzwyczajamy się do tych Ukraińców. No i czwarta faza to jest pełna integracja, jak się mamy już wypracowane normy współżycia społecznego i jakoś nam się bardziej płynnie żyje.
Tak. Odebrałem jeszcze jeden telefon i to będzie naprawdę ostatni głos słuchacza w tej audycji. Halo?
Dzień dobry, to
dzień
ja
dobry,
jestem
pani.
Na antenie.
Tak, pani Grażyno, to pani.
Musiałam zadzwonić, bo po prostu, panie redaktorze, aż mnie serce, nie wiem, ściska i krwawi, jak tego wszystkiego słucham. A szczególnie ta ostatnia pani mnie właściwie sprowokowała do tego, że zadzwoniłam. Jestem matką syna, jedynego, którego urodziłam naprawdę z wielkim trudem. Jako matka pierwsze bym zrobiła, żebym go wyrzuciła za granicę, żeby nie brał udziału w jakichś idiotycznych wojnach polityków, nie wiadomo czego, żebym poświęciła życie mojego dziecka po to, żeby, nie wiem, poszedł gdzieś tam i zginął. A ta pani opowiada takie rzeczy o 40-letnich mężczyznach. Ciekawa jestem, czy ona by swojego syna na taką wojnę wysłała. Przepraszam.
Dziękuję, pani Grażyno, za ten telefon.
Tak. No, dziękuję.
Bo to łatwo rzeczywiście tak wypowiadać sądy takie czarno-białe, tak, ale tak zwraca pani uwagę na to, że każdy z nas jest jednak w środku tak człowiekiem. To tak może banalnie brzmi.
Właśnie. I te wojny współczesne są okropne. One nic nie mówią o patriotyzmie, o miłości do ojczyzny. To jest po prostu jedna wielka polityczna, zakręcona bitwa.
Dziękuję pani bardzo. 48% Polaków popiera przyjmowanie ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem, wynika z badań CBOS-u. Twórcy podkreślają, że są to najgorsze wyniki w historii pomiarów. Zdaniem doktora Szmyta decydujący wpływ miały ostre kampanie wyborcze przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi. O tym też mówił jeden ze słuchaczy, o tym, że to politycy eskalują te negatywne emocje.
No, były takimi katalizatorami mowy nienawiści, nazwijmy ją tak, tak? Może nie wszystko podpada poprawnie pod mowę nienawiści, ale takiego krytycznego albo bardzo negatywnego przedstawienia roli Ukraińców w naszym społeczeństwie. No i tutaj brakuje trochę takiego pozytywnego przekazu, tak? Dobrą pracę robi na przykład MBP, który regularnie liczy pieniądze, operuje statystykami i pokazuje, że uchodźcy z Ukrainy wypracowali w ostatnim roku prawie 3% polskiego PKB i że procent osób pracujących jest większy niż wśród ludności rdzennej czy nas, Polaków.
Zapytana o stosunek Polaków do obywateli Ukrainy, zaatakowana pani Daria zapewnia, że nie postrzega naszych relacji przez pryzmat tego jednego incydentu, zachowania tej napastniczki, od której wyszliśmy w dzisiejszej audycji.
Rozumiem, że nie każdy taki jest. Ja mieszkam tu 4 lata od początku wojny na Ukrainie i jeszcze do tej sytuacji nie miałam takich sytuacji. Zawsze były w moim życiu miłe, przyjemne osoby. I jakby ja to nie biorę tak, że w Polsce nienawidzą Ukraińców i że to jest taki każdy i że to jest źle. Nie. To była taka jedna osoba, która mi trafiła w życiu po prostu. Zdarzy się, ale to to nie zmieniło mojego zdania o tym, że chcę tu mieszkać dalej, albo że Polacy są fajne, nie? Że ktoś, no, że oni gorsze, nie.
Tak, proszę państwa, dr Zbigniew Szmyt z Centrum Badań Migracyjnych UAM ocenia, że mimo pojedynczych napięć jesteśmy na dobrej drodze do integracji. To złożony, skomplikowany proces, zresztą nawet ta audycja to pokazała, jak złożony i skomplikowany. Zabierając się dzisiaj za ten temat, przypuszczałem, że będzie momentami ciężko, ale nie przypuszczałem, że aż tak. Audycję zrealizował Adam Loch, materiały reporterskie przygotował Szymon Majchrzak, a poprowadził audycję Rafał Regulski. Do usłyszenia.
W środku dnia.